Podróże do Włoch Wincentego Lutosławskiego, część druga. 9 listopada 1883 roku Wincenty Lutosławski jest we Florencji. I tu, jak gdyby nie mogąc znieść dotychczasowej obojętności wobec miast, które ogląda, a którymi zachwyca się świat, eksploduje wreszcie zachwytem i uniesieniem. Florencja, miasto niezwykłe, porywa go, unosi ku niebu. Ale posłuchajmy dlaczego. Kilka godzin temu przyjechałem do Florencji i tak mnie miasto zajęło, że jeszcze na pocztę nie zaszedłem odebrać listów, które pewno mnie podoganiały z różnych stron. Firenze. Czy rodzice pojmują, z jakim zachwytem wymawiam to słowo? Ja, dumny, szydzący, nigdy nie przyznający się do pełnego zadowolenia, mówię o zachwycie, bo też tu każdy kamień wielkich ludzi przypomina. Unita d'Italia, Independenza, na każdym wyryte pomniku. Piazza Cavour, Piazza della Indipendenza, Piazza Vittorio Emanuele, Via Petrarca, Piazza Mani, Piazza Strozzi. Chłopiec, który szuka drogi z domu do szkoły, uczy się na ulicach nazwisk wielkich ludzi, a pomniki i napisy, szczęśliwe Włochy, nowe nowym wolności postępu owładnięte duchem. To ma mnie męczyć. Toż tu myśl jest marzeniem. Ale przy tym teatr i opera interesują go oczywiście w dalszym ciągu. Opera jest dla mnie teraz największą przyjemnością. Firenze, Firenze, Roma, siedlisko sztuki piękna, podwyższonego najnowszą historią. Cel moich marzeń z niewoli, w którą dobrowolnie sam siebie zakułem. Tu dopiero oddycham, tu żyję. Nic dziwnego, że pierzchła choroba jak zły jakiś sen. Mogę zaśpiewać z Ribla. Ripete questo cor, che un sogno il suo non è. I powietrze piękne, jasne, nie tak jak w Lugano, nie tak jak w Sanremo. W teatrze sam sobie dziwię, jak mi łatwo zrozumieć piękny włoski język. To już nie ten szwargot, którego nasłuchiwałem się w Bellagio i Lugano. I z Florencją nie może się rozstać, choć w pewnym momencie już i nad Arnem jest mu źle i pisze, że jakkolwiek Florencja ma wiele ciekawych rzeczy, nie chciałbym tu czekać na pieniądze. Będę więc na nie czekał w Rzymie, gdzie nie tak łatwo się nudzić. W Rzymie staje 18 listopada, oczywiście najważniejsza jest opera, która tu, jak pisze, jest świetna. Pokój wynają urodziny blisko Forum Romanum i całymi dniami zwiedzałem ruiny z pomocą Bedekera. Zaprzyjaźniłem się z zawodowymi przewodnikami, pijąc z nimi wino w różnych malowniczych winiarniach i udając, że sam chcę zostać przewodnikiem. Ta metoda zresztą wówczas powszechnie była przeze mnie stosowana. Zawsze z każdym udawałem, że jego zawód mnie nade wszystko interesuje. Zapowiada, że będzie na otwarciu parlamentu. Poznaje kilku studentów i profesora filozofii, na którego patrzy z politowaniem, bo należy do kategorii godnych litości filozofów, co nie mają wyobrażenia o naukach przyrodniczych. Wskutek tego sypie dzieła i dziełka i rozdaje swym znajomym. Nie wiem, czy wielu je czyta. Niestety, papieża prawdopodobnie nie zobaczy, bo zbyt wiele trzeba do tego ceremonii, a publicznie nigdy się nie pokazuje. Codziennie poznaję nowych ludzi, od na przykład nie gdzie indziej, a na kopule świętego Piotra spotkałem się z posłem niemieckiego Reichstagu, Otto Roland. Zapoznanie jak zwykle mnie się udaje dlatego, że Anglicy i Niemcy nie umieją po włosku, więc jak widzę, którego w kłopocie, pomagam mu moimi 6 językami. Tak też i pan Roland nie mógł się porozumieć ze strażą świętego Piotra, co do drogi, jaką wybrać należy, aby z kopuły dostać się na sam wierzch do kuli miedzianej, w której miejsce jest na 20 osób, a która z dołu nie większą się wydaje od jabłka. Lutosławski zwiedza w Rzymie pałace i galerie obrazów, chodzi do parków, w których jest wiele wspaniałych ze świeżym powietrzem i cudnią wonią południowych roślin. Wieczorem przed zachodem słońca stara się być albo wśród ruin, albo w takim miejscu, skąd ładny widok. Odzywa się w nim romantyk. Jak już jest ciemno, wracam do miasta. Zwykle z ruin do miasta jest znaczna odległość i po drodze czytam plakaty ogłaszające przedstawienia teatralne. Mogę tu powtórzyć, pisze, com z Wenecji pisał, że jedynym dla mnie lekarstwem jest oglądanie wielkich rzeczy pobudzających mój zmysł historyczny. Na Pincio jest las pomników wielkich ludzi. Jakim tu tam wszedł i czytał te imiona, jedne dźwięczniejsze od drugiego, to zdało mi się, że jestem w niebie. To jedyne niebo na ziemi. Oryginalnie jest jeden pomnik postawiony Enrico Cairoli, bo bohater przedstawiony z rewolwerem w ręku, amerykańsko-nowożytne wynalazki, już i do sztuk pięknych się dostały. Było ich sześciu, bracia Cairoli, tak jak nas i wszyscy polegli za wolność ojczyzny. Tak mało od ludzi ojczyzna wymaga tylko życia. Byłem też już na wszystkich punktach, z których piękny jest widok. Z początkiem grudnia jedzie do Neapolu, gdzie przebywa około tygodnia w hotelu strasznie nędznym, ale liczy na tani pokój na najdroższej ulicy Santa Lucia nad brzegiem morza, z pięknym widokiem, z oknami od południa i zarazem od ulicy. Mam jeszcze i tę korzyść, że w ten sposób poznaję miejscowe familie. Mam sposobność konwersacji w języku krajowym. Dowiaduję się różnych rzeczy o miejscowych stosunkach. Jestem 1000 razy lepiej usłużonym, bo dla tych dobrych ludzi jestem il signore Polacco, jako taki przedmiotem specjalnej sympatii. A dla kelnera w hotelu jestem un viaggiatore di commercio, w najlepszym razie un artista forestiero, który nic na wino nie daje. Lutosławski z radością zauważa, że we Włoszech wystarczy powiedzieć, że się jest Polakiem, aby dodać najserdeczniejszego przyjęcia. Akademia Mickiewicza w Bolonii nie jest odosobnionym objawem sympatii tego narodu dla nas. W Wenecji stawiają pomnik dwóm Polakom, co polegli tam w roku 1848. Na Kapitolu w Rzymie, obok bohaterów wojny narodowej włoskiej, widać świetnie wykonany przez Brodskiego biust Mickiewicza.